Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Po raz pierwszy to był taki rejs bez zawijania do żadnych portów pośrednich. Praktycznie całe 4 dni pod żaglami. To jest niesamowite wrażenie, kiedy tylko wiatr nas unosi.
Czy warto zobaczyć morze w listopadzie? Henryk Lubawy.
Myślę, że zawsze warto zobaczyć morze, tylko trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Najlepiej z pokładu żaglowca zawisza czarny.
Pod żaglami zawiszy, życie płynie jak w baśni. Czy to w sztormie, czy w ciszy, czy w noc ciemną, dzień jasny.
Pod żaglami zawiszy, życie płynie jak w bajce. To jest miejsce niesamowite. Udało mi się zgłębiać sztukę nawigacyjną, czyli nanosić pozycję statku na mapy morskie, dokonywać wpisów do dziennika okrętowego przez lupę. Bardzo dużo czasu mi to zajmowało, ale było to wykonalne i myślę, że będę chciał się w tych umiejętnościach dalej doskonalić.
W tym roku po raz drugi wybrałeś się na taki rejs, na taką wyprawę i to był rejs pocieszenia.
Tak, pierwsza próba, rejs w sierpniu, niestety nie doszedł do skutku. Myśmy pojechali aż do Hiszpanii, aby wsiąść na pokład z wielką nadzieją, że uda się wyruszyć, ale niestety jedna awaria, potem druga awaria, zupełnie losowe sprawy. Organizatorzy obiecali nam, że jednak będziemy mogli popłynąć, za co wielkie podziękowanie, uznanie, szacunek dla nich i zorganizowali dla tej samej załogi rejs w listopadzie, który był dla mnie zupełnie wyjątkowy.
Trochę zimno chyba jak na wyprawę pod żaglami.
Nie, aż tak źle nie. Myślę, że i w pełni lata na morzu mogą być takie temperatury. Nie było tak źle. To się da przeżyć, to są niesamowite doznania. To jest możliwość zobaczenia morza, doznania tego, czego doznają żeglarze gdzieś tam na jakichś niesamowitych, dalekich wyprawach, rzeczy, o których do tej pory mogliśmy tylko ewentualnie w książkach czytać, w tej chwili są w zasięgu naszych możliwości. Możemy przeżyć, możemy zobaczyć, możemy uczestniczyć w rejsie, możemy być załogą. To jest bardzo ważne.
Ta załoga składała się w połowie z osób niewidomych.
Tak, już od kilku lat jest organizowany projekt pod tytułem Zobaczyć Morze. Jego zasadą jest to, aby połowa załogi to były osoby niewidome lub słabowidzące, połowa osoby pełnosprawne. W myśl takiej zasady, że gdyby był jeden niewidomy na pokładzie, to może wszyscy by go jakby zapieścili, czy zbyt dużą troską by go otaczali, tak to nazwijmy. A jeśli jest połowa niewidomych, to po prostu trzeba funkcjonować z innymi, tak? Tak jak w życiu na lądzie, tak jak wszędzie dookoła, trzeba uczestniczyć w codziennym życiu na statku, które być może jest troszeczkę inne, być może wykonuje się trochę inne prace, chociażby przy żaglach, przy manewrach, wychodzenia z portu, wchodzenia do portu, ale to wszystko jest dostępne. Zawisza Czarny jest statkiem szkolnym, statkiem, na którym nawet pływają małe dzieci, także to wszystko jest do zrobienia. To wszystko jest dostępne, to wszystko umożliwia zobaczenie morza.
Czy osoby niewidome, niedowidzące, które chcą brać udział w tego typu rejsach, muszą się jakoś przygotować?
Warto mieć dobrą kurtkę i kalosze. Najważniejszą rzeczą jest przełamanie się, chęć skosztowania przygody. Zawisza jest statkiem przeznaczonym na to, aby właśnie poznawać arkana sztuki żeglarskiej. Niewidomi mają wyjątkową szansę, żeby na jego pokładzie dowiedzieć się, jak wygląda żeglarstwo morskie. Rejsy są organizowane przez Fundację Gniazdo Piratów. Pewien udział swój własny trzeba mieć w opłacie za rejs. Resztę kosztów pobytu na żaglowcu pokrywają sponsorzy. To wszystko jest dostępne na stronie zobaczyćmorze.pl. Przyszłoroczna edycja projektu Zobaczyć Morze to będą 3 rejsy. Pierwszy rejs ze Szczecina do Bergen w Norwegii. Tam nastąpi wymiana załogi. Z Bergen do Antwerpii ponowna wymiana załogi i z Antwerpii do Gdyni. Każdy z tych etapów będzie trwał 10 dni. Pierwszy rejs zacznie się 5 sierpnia. Zawisza dotrze do Gdyni 5 września. Także aż 3 różne etapy, 3 różne rejsy w przyszłorocznej edycji projektów, w których można oczywiście wziąć udział, zgłaszając się na stronie internetowej projektu zobaczyćmorze.pl. Tam są podane wszystkie zasady rekrutacji, opłat oraz taki niezbędnik zawiszaka, czyli można się dowiedzieć, w co trzeba być wyposażonym, aby przetrwać na statku. Przede wszystkim w dobre chęci i trzeba chcieć zobaczyć morze.
Henryk Lubawy.
Książka do posłuchania.
Panie Jerzy, porozmawiajmy o samochodach. Prowadzi pan samochód?
Absolutnie.
Prowadził pan kiedyś samochód?
Nie, ale nie? Słyszałem, że w Poznaniu na torze samochodowym zaplanowany jest wyścig samochodowy osób niewidomych.
Żartuje pan, naprawdę nie słyszałem o tym. Kiedy? Muszę to zobaczyć.
Ja chciałbym się przejechać.
A właśnie, może lepiej właśnie pościgać się.
Ale panie Pawle, to jest sfera marzeń. Ja nigdy nie jeździłem samochodem i myślę, że nie mam tego nawyku, ale dla osób, które są ociemniałe, czyli straciły wzrok i zanim to nastąpiło, jeździły samochodem, to myślę, że taka sytuacja jeżdżenia po torze samochodowym jest możliwa. Ja powiem bardzo szczerze, że na pewno potrafię jeździć rowerem, bo tego się nauczyłem i dzisiaj też spokojnie bym wsiadł na rower i pojechał. Mimo, że jestem ociemniały i nic nie widzę. Ale myślę, że samochodem nie. Może samolotem poleciałbym. Dobrze, to są marzenia.
Ale kiedy będzie ten wyścig tych niewidomych? Bo ja bym chciał nawet w tym wystartować, to mogło być bardzo interesujące.
Na pewno w naszej audycji, w naszym spotkaniu poinformujemy zainteresowanych i również i pana.
Świetnie, bardzo się cieszę. A czy jako chłopiec zbierał pan samochody? Było to pana takie marzenie, żeby jeździć?
Nawet mam do dzisiaj te autka i te samochody, no.
Ma pan te samochody? Tak. Jakie to były samochody? Może pan pamięta?
Mercedes, Citroen, takie malutkie.
A to były tak zwane matchboxy, czyli takie zresorowane samochodziki, tak, które można było z czwartego piętra zrzucić i im się nic nie stało?
Tak.
Nie miałem takich samochodów.
Nie rzucałem, w związku z tym je do dzisiaj mam.
I drzwi się otwierają w niektórych albo
tak? Tak, otwierają się drzwi.
Pytam o to wszystko dlatego, że ja na przykład nie zbierałem samochodzików i samochody nie były nigdy moją pasją. Zacząłem jeździć samochodem, prowadziłem samochód przez 3 lata. Bez prawa jazdy, ponieważ to były czasy, kiedy zapisanie się na kurs prawa jazdy było dosyć trudne, skomplikowane. Ten kurs był bardzo długi, a ja uważałem, że nie mam na to czasu i chciałem zdać prawo jazdy eksternistycznie, co było wtedy możliwe, ale było trzeba mieć dojście. Ja tego dojścia nie mogłem znaleźć, poszukiwałem. Kilka razy już byłem o krok od tego, żeby ten egzamin eksternistycznie zdawać, ale jakoś do tego nie doszło i po 3 latach jeżdżenia bez prawa jazdy nigdy nie wpadłem, to znaczy jeździłem tak bardzo przepisowo, że nigdy mnie nie złapano. Stwierdziłem, że jednak może to jest głupota i nie będę jeździł w ogóle samochodem i dzisiaj już nie jeżdżę. Czasami żałuję, ale w sumie chyba nie. I szybkie samochody nigdy mnie fascynowały. Miałem taki okres zainteresowania rajdami samochodowymi, bo przeczytałem wtedy książkę Sobiesława Zasady, jego wspomnienia z rajdów, nie pamiętam tytułu książki. Bardzo dobra książka, świetnie opisująca rajdy samochodowe i zawsze jeżeli chodzi o samochody, interesowały mnie bardziej rajdy samochodowe niż wyścigi. Nie wiem, czy słucha pan transmisji z Formuły Pierwszej, czy kibicował pan Kubicy, kiedy jeździł jeszcze, lub ma pan swoich ulubionych kierowców Formuły Pierwszej.
Tak trochę tylko.
Chociaż kolega mi opowiadał, że tak długo go to nie interesowało, kiedy pojechał do Włoch i na torze, słynnym torze Monza, można za nieduże pieniądze przejechać się takim bolidem dla turystów. I kiedy to zrobił, mówi, że oszalał zupełnie. Że
ja tego... też bym oszalał.
Ja nie jeździłem, nie wiem, czy by mi pozwolono takim bolidem pojeździć po torze Monza, ale jeżeli pan mówi, że w Poznaniu będzie można jeździć, to może warto spróbować.
Ale zwykłym samochodem.
Zwykłym, ale może jakiś bolid taki mniejszy się znajdzie i tak będzie można pojeździć. Mówię o szybkich samochodach, bo szybkie samochody zwykle są związane z szybkimi facetami. Ich popularność jest porównywana z aktorami, piosenkarzami w każdym razie. Może nie w Polsce, chociaż chyba Kubica miał taki moment obecności w wielu mediach i z lubością o nim pisano. On ma zupełnie inną osobowość, nie lubi być celebrytą. Ja bardzo go cenię za umiejętność prowadzenia wywiadów i doprowadzanie do rozpaczy dziennikarzy z takich pism kolorowych, którzy próbują właśnie z niego zrobić celebrytę i gwiazdę, a on jest bardzo konkretny i zupełnie nie daje sobą manipulować, co bardzo mi się podoba. A o wszystkim tym mówię w kontekście książki Alistaira McLeana pod tytułem Jedyne wyjście to śmierć, którą czyta Leszek Teleszyński. Nie muszę mówić, że czyta świetnie. Książka jest w formacie MP3 i w formacie czytak w naszej ulubionej bibliotece. I książka opowiada o Formule Pierwszej, jak państwo mogą sobie wyobrazić, Alistair McLean, czyli oprócz Formuły Pierwszej, wyścigu Formuły Pierwszej, będzie też jakiś kryminał w tym. I jest kryminał. Angielski tytuł tej książki, Dusty Way to the Death, sugeruje to, ponieważ dusty może znaczyć zakurzony, ma też znaczenie w gwarze, czy w każdym razie w slangu bardziej. Dusty oznacza też kurz, czyli heroinę. I ta książka jest o pogoni nie tylko za zwycięstwem, co próbuje zrobić główny bohater tej książki, kierowca Formuły Pierwszej, ale właśnie za handlarzami narkotyków, którzy Formułę Pierwszą